Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku. Dziś temat religijny, no ale to dlatego, że zaczyna żyć ten temat swoim życiem w mediach świeckich. Mnóstwo informacji na temat synodu w Kościele katolickim, który się rozpoczął niedawno. Kilka dni temu także w archidiecezji poznańskiej, ponieważ ten synod po raz pierwszy ma trzy etapy. Między innymi także nasz etap diecezjalny i to już świadczy o tym, że jest wyjątkowo. O tym będę rozmawiał z gościem dzisiejszej porannej rozmowy, ksiądz Mirosław Tykwer, proboszcz parafii Jana 23 w Komornikach. Witam serdecznie, zaraz jeszcze dopowiem, jaka funkcja.
Dzień dobry i szczęść Boże.
Szczęść Boże. W takim razie ksiądz Mirosław odpowiada też za właśnie diecezjalny etap synodu, jest takim koordynatorem w archidiecezji poznańskiej. No i ja sobie tak czytam to, co mówi, to, co mogę na stronie przeczytać synodu poznańskiego. I tam jest takie zdanie na przykład, że synod, na który zaprasza nas papież Franciszek, jest bez precedensu w historii Kościoła. A jak posłucham tego, o czym mówią ptaszki różne, no to szykuje nam się rewolucja. Będzie rewolucja w Kościele?
To znaczy, na samym synodzie nie, ale potem konsekwencje tego synodu mogą być rewolucyjne, ale podkreślam, że mogą.
Mhm. Czyli jesteście otwarci na bardzo głębokie zmiany, bo niektórzy mówią, że nic już nie będzie tak jak przed synodem. Jak się rozpocznie debatowanie, to zakończy się na głębokich zmianach takich dotyczących w ogóle całej istoty funkcjonowania Kościoła. Nie wiem, czy nawet nie kwestii dogmatycznych.
A to jest ciekawe, bo z drugiej strony, jak tak jestem w środowiskach kościelnych, to mówią, dobra, przeżyjemy, jakoś tam zrobimy, nie? Tam przecież jakieś tam ankiety
nie
wypełnimy.
Nie pierwszy, nie ostatni.
Tak, i jakoś to tam pójdzie
to
do przodu.
To są chyba optymistami.
I teraz, ale co ja zauważam? No bo faktycznie synod ma takie dwie ścieżki, mimo że to oddzielanie jest dosyć sztuczne, ale jednak dla pewnej jasności. Wewnątrz kościelna i w takim dialogu z powiedzmy, z wszystkimi innymi.
Synod biskupów, który nie dotyczy tylko biskupów.
Tak, no jeśli tak chodzi o bezprecedensowość, o której mówiłeś, to ona dotyczy tego, że zanim biskupi podejmą decyzję jakąś tam na końcu, czyli w 2023 roku, poprzedzać je będą konsultacje, tak jak ty mówiłeś, trzy etapy, czyli wcześniej kontynentalny i jeszcze wcześniej ten diecezjalny, który znajdzie swoją syntezę na poziomie ogólnopolskim w Warszawie w kwietniu przyszłego roku. I właśnie ten etap pierwszy jest najważniejszy, dlatego że on jest słuchaniem wszystkich. Tak w teorii przynajmniej jest otwarciem na słuchanie wszystkich i to jest bez precedensu.
Czy to będzie tak jak w Warszawie? Bo tam to słuchanie wszystkich poszło, mówiąc kolokwialnie, szeroko. Biskup Piotr Jarecki powiedział, że Kościół warszawski nie będzie blokował nikogo, kto będzie chciał aktywnie angażować się w proces synodalny. Również osób po apostazji, byłych księży czy zakonników. No to jest grubo. Osoby po apostazji to już jest...
To wszystko jest napisane w Vademecum Watykańskim. To znaczy wszyscy...
Czyli nie mam się dziwić, tak?
No oczywiście, że nie. Natomiast nie wiem, czy fajny jest język, tak szczerze mówiąc, nie będę blokował. Jest odwrotnie, będę zapraszał, nie? Mhm. Natomiast, ale cieszę się z tego, że tam jest to tak artykułowane przez biskupa jakby bardzo wyraźnie, tak? Czyli nie ma takiego języka ostrożnego, że tak, tutaj nasi pobożni, a potem ewentualnie jeszcze ktoś.
To co to w tym języku, że jest ta rewolucja, która nadchodzi w Kościele?
Ja myślę, że no tak, to jest rewolucja, ale polegająca na tym, że robimy to, co rozpoczął mój patron parafii, czyli Jan 23, czyli sobór.
Bo... A może domykamy sobór, bo niektórzy mówią, że on nie jest domknięty tak naprawdę.
No tak, no wszystkie sobory jakoś były niedomknięte. Wiadomo, że to trwa dziesiątki lat taka recepcja i myślę, że i zresztą w Vademecum Watykańskim napisane jest, że chodzi o przyjęcie tak zwanego aggiornamento, czyli uwspółcześnienia Kościoła, które dokonało się na soborze. Że o to tu chodzi i faktycznie to sobór powiedział, że Kościół jest nie tylko dla wierzących i nie tylko dla innych ludzi w kontekście takim ewangelizacyjnym, to znaczy chce ich przyłączyć do Kościoła, ale jest też dla świata. Jeśli mi pozwolisz, to Paweł VI miał takie przemówienie na zakończenie Soboru Watykańskiego II, który powiedział, Kościół jest dla ludzkości.
Mhm. To ma być takie motto, które przechodzi na kolejne te etapy, kolejne momenty tego aggiornamento, jak to nazywamy, które też się nie dokończyło.
No tak, tak. Na przykład kardynał Duka powiedział, że Franciszek przygotowuje trzeci sobór watykański, czy tam powiedzmy kolejny sobór. To jest całkiem możliwe. Vademecum mówi, że w dalszej perspektywie, więc to jest takie nieokreślone, może dojść również do zmian strukturalnych Kościoła.
On brzmi grubo. A Stanisław Gądecki w takiej homilii inaugurującej synod w naszej archidiecezji powiedział, że zadajmy sobie pytanie, jak my w kościele słuchamy. No i cały czas to słowo słuchanie przewija się, jeśli chodzi o synod. No i teraz dalsze zdanie. Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, bez odrzucania czy osądzania? To jest taka rewolucja? Chyba nie powinno się osądzać, odrzucać i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy ja myślę, że mamy problem z tym, żeby faktycznie rozumieć Kościół tak, jak opisał go Sobór Watykański II i de facto, jak to robił Jezus. Tam jest, w Vademecum jest taka fajna zasada. Vademecum, przypomnę, że mówię często tę nazwę, to chodzi o taki dokument, który mówi, jak zrobić synod. Nie?
Tak, jak to, zrobić rewolucję.
Jak zrobić rewolucję. To tam jest taki powrót do idei, którą przedstawia sama Ewangelia, która mówi, że Jezus budował tak strukturę. Jest On jako jednostka, jako taki lider, powiedzmy. Potem jest grupa uczniów i tutaj są apostołowie, jego najbliżsi, ale też po prostu uczniowie, którzy za Nim szli tak na serio bardziej. I potem jest tak zwany lud, albo jak Martin Buber mówi, wspólnota ludu. Czyli ludzie, którzy na przykład przyszli, bo widzieli uzdrowienia, czy tam rozmnożenie chleba, ale na pewnym etapie się po prostu wrócili do domów, tak? Mm-hmm. Nie wiemy, czy jak... I tak dalej. To jest jakieś takie zasianie ziarna, które nie wiemy, co do końca przynosi. I Jezus nigdy nie mówił, ci ludzie, co tam nie poszli ze mną na serio, to nie, no to oni nie, oni się nie nadają, nie? On jakby ich nigdy nie wykluczał, a jednocześnie na przykład do swoich uczniów mówił, czyli wy chcecie odejść. Czyli to jest pewna logika takiego inkluzywnego działania, czyli to, że jesteś na pewnym etapie swojego życia, nie znaczy, że nie możesz być na dalszym, tak?
Proszę księdza, w takim razie, jak jest z tym dialogiem? Bo ja, tak, ten synod się zbiega z wieloma sytuacjami, które dzieją się w kościele. Także to motu proprio dotyczące tradycjonalistów. Mówi się o tym, że mamy dialogować, zapraszać ludzi z zewnątrz, apostatów także, no ale na przykład z tradycjonalistami nikt nie rozmawiał. I po prostu powiedział, nie będziecie mieli mszy w soborze, w rycie przedsoborowym, tak zwanej, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Czuję, Łukaszu, mówisz do mnie przez ksiądza, ja do ciebie na ty.
No, ale proszę, znamy się,
mów,
dobrze.
Mów to, do mnie na ty, to będzie mi łatwiej razie. Też. Ale powiem tak.
Tak synodalnie w takim razie.
Tak, spróbuję.
Mirosławie, proszę.
Spróbuję. Bardzo szybko, ale to jest jednak ważne, żeby powiedzieć dlaczego. Chociaż chcę na wstępie zaznaczyć, że ja też potrafię być krytykiem Franciszka, mimo że wiele osób mnie kojarzy raczej z takim...
Linią Franciszka.
Takim prawie fanatycznym zwolennikiem, bo coś tym jest, takim jestem fanem, ale tak w tym punkcie uważam, że mógł zrobić inaczej. Ale z czego to wynika? Franciszek kiedyś napisał książkę, w której podzielił dwa sposoby rozmowy Jezusa. Była jedna grupa, z którymi prowadził dialog i to byli ludzie na różne sposób słabi, szukający. Na przykład Nikodem przyszedł do niego w nocy, Samarytanka, która miała tam niepoukładane życie. I tam wszędzie jest dialog, tam jest szukanie drogi. Albo na przykład jawnogrzesznica, tak, którą spotyka, broni i tak dalej. I nagle jest inna grupa, w której dialog się kończy. I to są, paradoksalnie, to są liderzy religijni, to są ludzie zamknięci, to są ludzie, którzy gardzą drugim człowiekiem, tak? I jeszcze wykorzystują do tego religię. I Franciszek mówi tak, słabość wymaga dialogu. Zepsucie, czyli zamknięcie i pogarda dla innych, wymaga wyzwania, biada.
Mhm. I teraz, nie możemy teraz tego przełożyć przecież jeden do jednego.
Nie możemy, absolutnie. Mhm. Tylko chcę powiedzieć, że on twierdzi, że za środowiskami tradycjonalistycznymi wobec soboru i zmian istnieje pewien rodzaj zamknięcia albo eliciarstwa. Ale ja tak nie wiem, czy ja bym tak ostro powiedział, tylko że wydaje mi się, że może są takie kręgi, takie grupy, może jest ich nawet dużo, które wykazują taką właśnie tendencję i wtedy jakby dialog jest inny, tak? Albo go nawet zaczęło brakować.
Franciszek bardzo mocno wypowiada się o roli synodu. Mówi, że musimy odejść od takich ról, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nawet robić inaczej niż się robiło do tej pory. No to pobrzmiewa głębokimi zmianami, ale tak się zastanawiam, czy gdzie jest granica tych zmian? Bo jest niemiecka droga synodalna, która toczy się od 2018 roku. Ona jest dosyć głęboko krytykowana jako taka, która idzie za daleko, która żąda zmian w etyce seksualnej Kościoła, w podejściu do kapłaństwa, do roli kobiet w Kościele na przykład, łącznie z takimi rekomendacjami kapłaństwa. Czytałem jakiś czas temu Tomasz Kycia w Więzi śledził te obrady. Mówił, że tam się posługuje językiem politycznym, ale najmniej jest takiego dialogowania z punktu widzenia tych 2000 lat tradycji. Tak jakby się ją po prostu odrzucało i ona nie istniała wcześniej. Czy nie ma takiego zagrożenia, że ten powszechny synod pójdzie tą drogą niemiecką, no, która jest radykalna? Nie bójmy się tego słowa.
Tak, to znaczy ona co do podstawowych założeń jest zupełnie inna niż tę, którą proponuje Franciszek. To znaczy droga niemiecka to jest taki parlamentaryzm, to znaczy przegłosujmy razem, kto ma rację.
A tu nie ma woli większości. Mówimy o...
Nie ma. To znaczy, nie. Tutaj jest taki, też można by powiedzieć, na trzy etapy. Pierwszy to jest, cytuję tutaj dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 2018 roku. Boże, chyba tam to było. W każdym razie, że jest etap tak zwany decision making, czyli wypracowywanie decyzji, czyli słuchamy, gadamy i tak dalej, ale tam nie podejmujemy decyzji, my wypracowujemy, ale decyzję, to jest ciekawe, nie? I właśnie to jest to słuchanie pierwszego etapu, czy te konsultacje wcześniejsze. Potem jest synod biskupów, pierwszy raz zresztą od czasu Soboru Watykańskiego II głosować na tym synodzie biskupów będą też świeccy, będzie ich niewielu, to będą tacy konsekrowani, ale jednak bez święceń kapłańskich, nie? I oni będą... powiedzmy nadal decision taking, tam już będzie głosowanie, taka relacja końcowa, ale nadal to jest głos doradczy. Mhm. Na serio.
A decyzję ostatecznie podejmuje...
Decision taking bierze papież.
Papież. A, czyli nie ma tej takiej protestanckiej drogi synodalnej,
nie,
bo ona
zupełnie.
Się ogranicza
no do... No ja czytałem tam do rzeczy, że to jest protestantyzacja i tak dalej. No gdybyśmy poszli drogą niemiecką, to tak, ale to zupełnie nie jest ta droga.
To jeszcze na koniec, bardzo symbolicznie. Skład zespołów archidiecezji poznańskiej, tak sobie policzyłem, dziewięcioro świeckich i 3-4 osoby duchowne, kapłani. Mhm. To wygląda też na pewną zmianę proporcji. Jak wygląda w ogóle ten zespół, który pracuje z tobą, Mirku?
Wszyscy duchowni, którzy są w zespole, są tylko dlatego, że powinni tam być. Na przykład, że jest osoba konsekrowana męska i żeńska ze względu na zakony. Jestem ja. I właśnie jest jeszcze jeden ksiądz ze względu na ten drogę synodalną duchownych, tak, czyli księży i diakonów w kościele. I w związku z tym nie był dodany żaden z życia konsekrowanego czy duchowny ponad to, co było konieczne. Wszyscy inni są świeccy. A wszyscy inni świeccy są dobrani w taki sposób, że tam były też sugestie Watykanu, jakie to mają być, jaki to ma być wybór osób i on dotyczył różnych obszarów, których powinniśmy dotknąć konsultacją. Czyli na przykład, jeżeli mamy panią Cecylię Mir, która jest żoną muzułmanina i sama jest córką muzułmanina i katoliczki, no więc swoje przeszła, tak? Ona będzie nam doradzać w komunikacji z innymi religiami na przykład.
No to grubo, że tak powiem, ale jest katoliczką, tak?
Tak, jest katoliczką i to tak. Jest tercjarką dominikańską.
Widziałem też sporo takich zaangażowanych świeckich z poznańskiego kościoła. Mateusz Marszał na przykład to jedna z takich.
Tak, jest szefem ruchów kościelnych. Tu powiedzmy, że idziemy tak standardowo dosyć. W sensie, ale ze świeckimi, nie? Ale to jest
świeccy będą mieli dużo do powiedzenia w poznańskim kościele.
Tak, mamy też dwóch konsultantów tak zwanych zewnętrznych, nie wiem jak ich nazwać. Pani Hanna Suchocka jako członek papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich i druga to znaczy Marcin Kotas, pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
A synod potrwa na etapie decyzyjnym do wiosny przyszłego roku.
No i... Do kwietnia, ale może będzie przesunięty.
No to jesteśmy ciekawi w takim razie rezultatów. Ksiądz Mirosław Tykwer, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.